Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec, a w cyklu Rozmów o Biblii moim gościem jest dzisiaj starszy zborowy, brat Andrzej Kaliszczyk.
Witam cię, Sławku.
Wiesz, ja przesłuchiwałem naszą rozmowę, tą, którą kiedyś nagrywaliśmy wspólnie, i w której powiedziałeś, że nie muszę należeć do was, no do was, czyli do świeckiego ruchu misyjnego Epifania, aby zostać zbawionym. I słuchaj, jaka rzecz się stała, że w międzyczasie spotkałem wielu pastorów, no bo tak, zielonoświątkowy, adwentystyczny, no i jeszcze nawet jeden pastor od Świadków. No i jakieś takie niedomówienie było pewne czuć, wiesz, bo a to się dowiedziałem w jednym miejscu, że musiałbym uwierzyć w Trójce, a to w drugim miejscu, że no 10 minut to mi zajęło, żeby wydobyć to, że jednak muszę członkiem zostać tego ugrupowania Świadków i nawet się ochrzcić ponownie. No właśnie, a niektórzy mówią, że w ostatniej minucie życia nawrócić się do Jezusa, nie? No i teraz jest takie pytanie, czy ja muszę zostać epifanistą, żebym był zbawionym, no, czytać te wasze głosy najprawdziwsze? No właśnie, jak to jest?
Ty musisz należeć do Jezusa, żeby być zbawiony.
No to tak powiedział pastor Nachman.
No i dobrze ci powiedział.
No a potem powiedział, że Trójca. No a wy jesteście chrześcijanami w Epifanii, macie tam Trójcę?
Nie, my nie mamy Trójcy.
No to nie jesteście, o.
No to przykro nam bardzo.
No ale prawdziwy chrześcijanin wierzy w Trójce, tak usłyszałem. Od kogoś kiedyś, nie od pastora Nachmana.
Prawdziwy chrześcijanin wierzy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Prawdziwy chrześcijanin wierzy w to, że Jezus Chrystus miał Ojca, o którym mówił Ojciec mój. I ten Ojciec jest również naszym Ojcem. No i tyle. Prawdziwi chrześcijanie wierzą, bo to jest napisane w piśmie, a inne domysły, wiesz, jakieś blokady, bo ktoś tam kiedyś uchwalił, że jak ktoś nie wyznaje kreda nicejskiego czy innego, to nie może być chrześcijaninem, no to my tak nie wierzymy, nas to rozbawia.
To znaczy, wiesz, my jesteśmy w bardzo fajnej sytuacji, Andrzej, bo nawet jeżeli w Trójce, bo wy macie Dwójce, ale jak ja nie wierzę, a ja wierzę w Trójce na przykład,
no,
przyjmijmy.
No masz lepiej, no.
Więcej. No i teraz jest kwestia taka, że mimo wszystko to mamy Biblię, czyli Pismo Święte, możemy ją czytać, a zatem możemy w jakiś sposób pozyskiwać wiadomości o Bogu.
Sławek, czy ktoś wierzy w Trójcę, bo tak się nauczył, czy nie wierzy, jakie to ma znaczenie do zbawienia? No, ja rozmawiałem przecież, jak ma Nachman na imię?
Z pastorem Mariuszem.
Z Mariuszem przez telefon o tym przez chwilę. I że wierzę w innego ojca niż on. No dobrze, no adwentyści też wierzą widocznie w innego ojca niż on wierzy, bo też ich trójca się różni od ich trójcy, ale jego uznaje za brata, a mnie nie. Nie? Bo może nie ma jeszcze tej wiedzy.
No dobrze, ale ja mam takie pytanie, bardzo ważne w takim razie. Czy to zbawienie w Jezusie nie jest oparte na tym, że jedynie Epifania to prawdziwy Kościół i lud Boży, nie? No wiesz, i czy ta przynależność do Kościoła może mi dać zbawienie?
Sławek.
Bo pewnie jesteście prawdziwym Kościołem, jak każdy mówi, nie?
Nie, nie, nie. Od czasów Pana Jezusa aż do dzisiaj było wielu wspaniałych ludzi. Jakbyś prześledził całą historię, to wszystkie większe kościoły zaczęły się od takich wybitnych jednostek, jak na przykład luterański, to już te najbardziej znane od Lutra, tak? Ten, który nazywamy kalwinistyczny, to nie od Kalwina, tylko tak naprawdę od Zwinglego. Tych, co nazywamy baptystami, to tak naprawdę od Hubmajera się rozpoczęło. To były pochodnie, to były światła Boże. Ale co oni, czy oni mieli jedność między sobą? W ogóle zwalczali się przecież. Zwingli zwalczał Hubmajera, Zwingli zwalczał Lutra z wzajemnością. Jeszcze się nieźle spierali i używali wulgaryzmów. Ale mimo to, to były pochodnie pańskie. To były gwiazdy na niebie symboliczne. To był prawdziwy lud Boży. I więc nie oczekujmy, że Bóg obecnie będzie miał gdzieś jeden lud zgromadzony, tak jak na przykład świadkowie mówią, że to właśnie są oni, i w ten jeden lud będzie jakoś prowadzony za rękę w cudowny sposób. To się skończyło w Starym Testamencie, teraz tak nie jest.
No dobrze, ale pewnie jest gdzieś prawdziwy Kościół jeden, bo ja bym chciał należeć do najlepszego.
W Biblii. W Biblii jest prawdziwy Kościół nakreślony. Jak jesteś Chrystusowy, to jesteś w Kościele Chrystusa. A czy ty masz szyld Epifanii, czy Zielonego Świątkowca, czy Adwentysty, to nie ma najmniejszego znaczenia, jeśli jesteś nieodrodzony. Bo wiesz, możesz być tam, tu, ty przede wszystkim musisz być pojednany z Bogiem.
Aha, czyli Jezusa za Zbawiciela swojego wyznać.
O, tak jakby. Musisz wiedzieć, wierzyć.
Oddać życie Jezusowi, tak to się fachowo nazywa. O,
nie wiem, czy fachowo, oddać życie Bogu, iść za Jezusem, wierzyć, że Jezus jest ofiarą za grzechy, że jest Zbawicielem twoim osobistym. To jest to, co trzeba wierzyć, żeby być chrześcijaninem. A to, że żeby być zbawionym, trzeba jeszcze dużo więcej. Bo to nie jest takie proste, że krzyknę aleluja, Jezus jest moim Zbawicielem, a potem idę na piwo wieczorem.
Tylko widzisz, jest jeden problem. To co ja jakby wykryłem i moi słuchacze też, że widzisz, wiedza biblijna jest fajna, nie? Ale ona, widzisz, ona według tego, co mówisz, daje zbawienie. Bo na przykład Eskimos, o którego ja się martwię, albo murzyn z Afryki, do którego nie dotarli ani zielonoświątkowcy, ani świadkowie, ani nikt, nie? On nie ma szans na zbawienie, wiesz?
Sławek, Bóg ma pewien plan. Ten plan, no nie chciałbym o tym szeroko mówić, bo nie jest to okoliczność, ale to, że ma plan, to jest w Efezjan w 3 rozdziale napisane, chyba w wierszu 11, że według planu swego postępuje. I on ma plan przywrócić raj na ziemi, wiesz? Taki ma plan, w skrócie mówiąc. Bo to mu się jakby rozsypało za czasów Adama.
Komu? Boga? Bogu?
Bogu, tak.
No ale Bogu, to tak jakby Bóg nie wiedział, że to się rozsypie.
Przewidział, dozwolił, w tym sensie.
Aha.
Ale plan był taki, aby człowiek żył wiecznie na ziemi w raju. I on ten plan zrealizuje. Ale po drodze jeszcze okazał wielką łaskę, że niektórych zaprosił do nieba. Dając im szczególną drogę, szczególne trudy i tak dalej, za Jezusem. Więc nie bójmy się o tych Eskimosów. On wróci do Eskimosów też. Na razie załatwia sprawę ze swoim kościołem.
Tylko że Eskimos już nie żyje, wiesz?
No to go obudzi z grobu i też da radę z nim.
Zmartwychwstanie?
Wzbudzi go z grobu, tak. Bo okup Jezusa, ofiara Jezusa gwarantuje każdemu człowiekowi wzbudzenie z grobu. Czy wierzył, czy nie wierzy, czy chciał, czy nie chciał.
A, to teraz już rozumiem. No bo wiesz, bo się martwiłem, że wy jesteście jak uniwersaliści, nie? Że wiesz, każdy zbawiony, a jeszcze diabeł na końcu, nie?
Wiesz, my jesteśmy...
Centralny rozdzielnik.
Wiesz, w pewien sposób, jak ktoś nie zna tych naszych poglądów, może tak krzyknąć, o, uniwersalista, a przecież...
No wiesz, no, centralny rozdzielnik jak za socjalizmu i każdy się załapie, nie?
Czy ty umierasz, Sławek, z powodu własnego chcenia?
No coś ty, przecież każdy chce żyć.
Każdy chce żyć. A czy małe dziecko coś zgrzeszyło, że umarło? Takie wiesz, które jest
nieświadome. No wiem, w rodzinie
myśmy
było.
Kiedyś o tym mówili. A. Więc zmarło, bo miało wyrok śmierci na sobie, wiesz? Ten wyrok odziedziczyło po grzechu Adama. I nie ma mądrego, który by to przeskoczył. Wszyscy w Adamie umieramy, tak jest napisane w Piśmie. I Pan Jezus odwraca tą sytuację. Anuluje ten wyrok dla wszystkich.
Wyrok śmierci.
Wyrok śmierci będzie anulowany dla wszystkich, bo w Adamie umieramy, a nie w sobie. I Bóg odkupując, czy Pan Jezus odkupując Adama, niweluje, czy likwiduje wyrok śmierci. A to powoduje, że te istnienia będą wzbudzone z grobu. Każdy człowiek.
No to się nie opłaca być dobrym człowiekiem, bo skoro i tak zmartwychwstanę i będę miał super zbawienie i w ogóle, no to po co być teraz dobrym?
Jeśli ktoś kocha, jest powołany przez Boga, to tak nie komentuje tego i nie kalkuluje w ten sposób.
No ja taki argument na mieście słyszałem.
No bo to są ludzie, których byśmy nazwali dzisiaj tym, co są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. To są słowa Pana Jezusa. Ale wam dano wiedzieć, tak? Wiesz, o czym mówię? Wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa, ale tym, co są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwa, aby patrząc, patrzeli, nie widzieli, aby nie zrozumieli, aby nie byli zbawieni.
To się przeraziłem. Jak to, że nie zbawieni?
No właśnie.
A patrz, jaki werset mam. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 3-6 wersety sprzeczne są z tym, co mi mówisz. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do poznania prawdy, albowiem jest jeden tylko Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył za okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Wszyscy mają być zbawieni, no, widzisz? A ty tak mówisz, będzie. Że nie wszyscy.
Wszyscy będą zbawieni. bo Bóg tak chce.
No,
a niektórzy mówią, o, Bóg tak by chciał, nie? No. Ale człowiek nie chce.
No ale w jakim wymiarze zbawieni? To znaczy, że będą żyli wiecznie?
Może trzeba przedefiniować słowo zbawiony, co?
No bo ja widzę, że ono ma jakieś wymiary.
No niektórzy mówią zbawiony. Czy jesteś zbawiony?
No właśnie, czy no, pastorze Kaliszczyk, jesteś zbawiony?
Tak, jestem zbawiony.
No, masz pewność?
To tak, mam pewność, jak apostoł Paweł miał pewność. No, ja o sobie nie rozumiem już, żebym uchwycił. Tak powiedział.
No bo ja słyszałem od kilku osób, że już są pewne, że są
no,
zbawione.
Dobrze, a jak odpadną, to wtedy będą niepewne. No, póki są wierne, to są pewne. A Paweł powiedział, i ich wódz, i mój wódz, ja o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale na końcu życia powiedział, odłożona mi jest korona, wiarę zachowałem, wszystko zrobiłem. Czyli wiesz, rozwinął się i osiągnął to. Na końcu życia prawie. A nie jakiś tam, wiesz, chrześcijanin dwuletni, on ma pewność zbawienia, nie? A potem go w zakładzie karnym odwiedzam.
To są takie skomplikowane rzeczy, a to zbawianie to, no bo tu mówisz tu trochę kościoła, tu trochę ludzi na ziemi, to dwa zbawienia.
Przede wszystkim słowo zbawić oznacza wybawić. Nawet w tej modlitwie zbaw nas ode złego, tak? Zbaw nas ode złego, wybaw nas. Bóg wybawiał Izraela, był zbawicielem Izraela w Starym Testamencie. Często jest to powiedziane, zbawiciel Izraela. Bo go wybawiał od Filistynów, od innych tam ucisków. Czyli to jest wybawiciel. No i tu chodzi o wybawienie ze śmierci Adama. I każdy, kto jest człowiekiem, umiera na wzór Adama. W nim. I to wybawienie z tej śmierci, to jest to powszechne zbawienie dla każdego, ale to nie oznacza życia wiecznego jeszcze.
Hmm?
No pewnie.
To będzie można umrzeć jeszcze po tym zmartwychwstaniu?
Jest to jeszcze i druga śmierć, prawda?
Śmierć która?
Tak, jest pierwsza śmierć, ta w Adamie. Żeby umrzeć drugą, to trzeba albo mieć zdjętą pierwszą. No, no jak możesz drugą od razu umrzeć? Pierwszą umrzeć, nie? Więc niektórzy chcą od razu drugą umrzeć. A jeśli drugą mają umrzeć, to pierwsza śmierć powinna być z nich zdjęta. A to jest możliwe. Jak ktoś jest chrześcijaninem, nie wchodząc w szczegóły, prawdziwie oddanym Bogu dzieckiem, to pierwsza śmierć z niego jest zdjęta, bo on jest w oczach Boga żywy. Tak jakby był żywy. Taki żywy duchowo też, nie? I Bóg mu tą pierwszą śmierć na podstawie ofiary Jezusa anuluje. I jak umrze, to drugą. Ale nie może być tak, że człowiek nieodrodzony umiera drugą, skoro jeszcze nie umarł pierwszą. To są dosyć zawiłe rzeczy, ale reasumując, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni do znajomości prawdy przyszli. To będzie tak właśnie, jak mówi Izajasz. I będzie ta ziemia napełniona znajomością pańską, tak jak morze wodami.
Nawet głupi nie zbłądzi.
No i tu masz to, że Bóg to chce i On to zrobi, a nie, że chciałby, wiesz, miałby takie życzenie. On chce zbawić wszystkich, czyli wszystkich z grobu wyprowadzić i wszystkich pouczyć o prawdzie swojej.
Czyli to będzie taki, można powiedzieć, mój wolny wybór? I ten Eskimos usłyszy, i ten Murzyn usłyszy.
Jaki ty masz wybór, że idziesz do grobów?
Ale gdy zostanę już zbudzony, to będę mógł wybrać, czy chcę żyć, czy chcę umrzeć.
Czyli jesteś zbawiony ze śmierci Adama,
tak.
Wybawiony, żyjesz i teraz Pan Bóg mówi, tak, jak nasycałem ciebie złem w ciągu twojego życia, Psalm 90, to ludzie mówią, tak jak nas doświadczałeś złem, tak teraz naucz nas dobra. Tak będzie w restytucji w Królestwie Bożym. Ludzie będą się nawracać.
A potem?
Pamiętając o swojej złej przeszłości.
A potem co się stanie?
A potem będzie tak zwany mały okres. Widzisz, w życiu nawet chrześcijanina jest tak, że on uważa swoje życie za jedną wielką próbę. Bóg go próbuje, testuje, doświadcza, tak?
No tak.
No właśnie, i kończy egzaminem. Tak? Czy się nadaje, czy się nie nadaje. Zgoda?
Zgoda.
Można odpaść?
Można.
Można odpaść.
Każdy się tego boi.
Można odpaść. I ci ludzie, o których teraz rozmawiamy, co nie mają zbawienia teraz, bo żyją nieświadomie, nie chcą słuchać, zresztą tak im było powiedziane, żeby nie byli zbawieni, jak cytowałem, tak? Nie dlatego, że nie nadają, tylko dla... Dobrze, nie nadają się do tych celów, wiesz, do bycia oblubienicą Chrystusa. To się nie nadają. Ale żyć wiecznie na ziemi być może się będą nadawać. No więc po wzbudzeniu z grobu będzie ich życie też jakimś rozwojem, próbą, Życie chrześcijanina to jest tak, a przydajcie do wiary wasze cnoty, do cnoty umiejętności i tak dalej. To wiemy, nie? A na końcu masz rozwinąć miłość bezinteresowną, tak ją technicznie nazwijmy, po grecku nazywa się ona agape. Jak to masz, to jesteś zbawiony, powiedzmy, nie? Ale to jest proces. Tak samo z tymi ludźmi. Wstanie z grobu taki świeżak, nie? On poszedł do grobu i wstanie i będzie się dalej, wiesz, swoje robić. A Bóg mu powie, hola, teraz jest inny świat. Teraz się dostosowuj do tego, co jest prawdą, do moich wymagań. Dostosuje się, przejdziesz próbę pomyślnie tak zwanego małego okresu, będziesz żył wiecznie w szczęśliwości, jak nie, to umrzesz drugi raz i tyle.
Ale umrzesz i nie pójdziesz do piekła, czyli umrzesz i już nigdy nie wstaniesz.
Umrzesz i nigdy cię nie będzie.
Czyli tak jakby zniszczenie, gehenna.
Anihilacja.
Czyli tylko zostaną dobre jednostki tu na ziemi, tak? Wtedy wypróbowane dobre jednostki.
Wspaniałe jednostki, które chcą żyć pełnią życia, nie z przymusu, tylko właśnie z umiłowania tego sposobu życia.
I oni już nie będą nigdy próbowani, ani nigdy nie zgrzeszą.
Nie, to będzie tak jak w Apokalipsie, nie będzie więcej nic złego na ziemi. Już nie chcę tego cytować, 21 rozdział.
Rozumiem. A te osoby, które można powiedzieć, że jakby zostały do nieba zabrane?
No, to no. Oni będą królami i kapłanami, wiesz. I właśnie o to chodzi, że Pan Jezus...
Bo ja zrozumiałem, są dwa zbawienia.
Tak, do nieba i na ziemi.
Mhm. No bo to jest takie trudne na początku, wiesz, żeby to tak...
Pan Jezus jest oblubieńcem w jakimś takim symbolicznym obrazie, tak?
Tak.
A kto jego oblubienicą?
Kościół.
No i to jest małżeństwo, tak?
144 tysiące.
To jest małżeństwo.
Tak.
No to jeszcze dzieci gdzie są?
Głowa i ciało. No.
A dzieci niepotrzebne już, nie?
No nie wiem.
No to właśnie ta cała gromada ludzi niezbawionych do nieba, to są ich dzieci.
Mhm.
A w innym obrazie to on jest... Oni razem są królewskim kapłaństwem. To ja pytam, jak oni są królami
i kapłanami,
to gdzie są poddani?
No tak.
Nie ma, tak? Nie ma, bo tylko oni mają być zbawieni. Więc są też i poddani tego królestwa, czyli cały rodzaj ludzki nawrócony. O, właśnie o to chodzi.
I to jest ten Eskimos? I to jest ten Murzyn? I to jest, nie wiem, mój sąsiad, który teraz jest ateistą?
Tak jest.
To są wszyscy
oni, i to jest piękny, Boży plan. On nie gwałci niczyjej dobrej woli, wolnej woli, tylko zasłonę niewiedzy i wątpliwości zrzuca z oczu i pokazuje, gdzie jest prawda. Bo jak zostaniesz wzbudzony z grobu i byłeś ateistą, to się zapytasz, dlaczego ja żyję? I przyjdzie taki Sławek do niego, powiesz, ty, to cię Chrystus wzbudził. No już nie będzie miał wątpliwości chyba, nie?
No nie, bo to będzie mocne.
Bo to będzie mocne. Widzialne.
No tak, a wiara jest czym?
Wiara właśnie. Coś... Wiara jest dla wybranych. O to właśnie chodzi.
A, rozumiem.
Wiara jest dla wybranych, bo to wiesz, to jest taka zagmatwana sprawa.
Ciężka sprawa, ja sam wiem po sobie.
Bo no. Ludzie dają życie za to, także spokojnie. Jak ktoś zaskoczy, to tak jak wiesz, ten wędkarz złowi i ciągnie, nie? I Pan Bóg go ciągnie do siebie, nie?
Rozumiem.
A tamtym nie, potrzebne jest widzenie.
No tak, są ludzie, którzy jedni wierzą, a drudzy nie mają tego daru,
no właśnie,
widzę to.
Ale to nie są źli ludzie.
Nie, właśnie, że ten ateista, mój znajomy, jest bardzo dobry etycznie.
Bardzo pogmatwane życie, zdegradowane, ale jakim Bóg zrzucił łuski z oczu, tak jak zrzucił Pawłowi, tak jak i w innych przypadkach, to zobaczą go w całej pełni. Ale już nie będą mogli do nieba pójść, bo to, żeby pójść do nieba, to trzeba było życie mu w trudach oddać. Czasem do śmierci się zaprzeć samego siebie. Aż do własnej krwi, aż do cierpienia, a być może i do stosu męczeńskiego.
Oj, pamiętam, inkwizycja i tak dalej.
Natomiast ci, oni nie będą poddawani takim srogim doświadczeniom, ponieważ oni nie mają iść do nieba w nagrodę, tylko mają żyć na ziemi wiecznie, co też jest wielką, wspaniałą nagrodą.
To ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że tak jakby większą nagrodą jest to bycie w niebie, ale też i większa ofiara. I jakby to bycie na ziemi, ale mniejsza ofiara. Bo niektórzy mówią, że na ziemi to ja nie chcę być, bo ja chcę być w niebie, wiesz, z palmą w białej szacie, no to, aleluja, przed tronem.
No to rób coś dla Chrystusa teraz, nie? A nie siedzisz przed telewizorem, bo fajne mecze są.
A będziesz miał, mistrzostwa są.
No nie oglądam.
No a powiedz mi, a ty będziesz właśnie w białej szacie przed tronem?
Nie, ja będę na ziemi żył. Bo te rzeczy
nie jesteś
już...
zawiedziony?
Nie, bo te rzeczy
bo moi przyjaciele... Wiesz, z którymi rozmawiam, z innych denominacji, mają bardzo duże nadzieje niebiańskie, wiesz?
No bo nie znają czego innego, to są piękne rzeczy, tylko widzisz, było tak, przed otwarciem drogi do nieba, że była zamknięta. Na przykład Jan Chrzciciel się do tego nieba nie dostał, tak? Mogę chyba tak powiedzieć,
on
dlatego...
On był największym z ludzi, którzy żyli, ale najmniejszy z członków Królestwa Niebieskiego, jest on niebo większy od Jana Chrzciciela, chyba tak zostało zapisane.
Prawie tak.
Tak.
Prawie tak. No więc jest jakaś różnica, tak? A co mamy do Jana Chrzciciela? Jakieś uwagi mamy? Nie. Wspaniały człowiek.
Żebym ja był taki chociaż
wspaniały
części.
Człowiek, ale Pan Bóg otworzył rozdział od Chrystusa. Jakoś tak, nie? Mhm. No to tak, jak otworzył, to może i go zamknął.
Może tak
no to
być.
Jest bardziej skomplikowana sprawa. Niektórzy mówią, nie, to dalej czynne. Dobrze, niech tak mówię, ja nie mam nic do tego, bo to jest złożone.
Nie, ja myślę, że konkluzja będzie taka, bo rozumiem, że uspokoiłeś mnie w tej chwili, że zrozumiałem, że ta powszechność zbawienia, no nie wiem, że Bóg jest sprawiedliwy i każdemu je daje. Nie tylko tym, co o nim usłyszeli, albo co się urodzili
teraz.
Zaproponuję
każdemu człowiekowi poprzez wzbudzenie go z grobu.
I teraz, po wzbudzeniu z grobu.
Po wzbudzeniu, no ale jak go wzbudzi z grobu i ten nie żył, a będzie żył, a będzie miał pamięć i swoich przeszłych doświadczeń, to powie, co ja tutaj robię. No to znajdą się ludzie prawdopodobnie, którzy mu wyjaśnią. I teraz jest pytanie, czy on będzie chciał do tych warunków się przystosować, czy je odrzuci. Jedni odrzucą, inni się przystosują. Tak to będzie. Mhm. I dlatego część będzie żyła wiecznie na ziemi, a część pójdzie na wtórną śmierć, niestety, bo jest napisane, że
nic złego nie będzie mieszkać.
Że na końcu będzie ten Gog i Magog, tam coś, nie? Będzie zwodził szatan wypuszczony z otchłani i zwiedzie wielu. I ci, których zwiedzie, oni umrą. A reszta będzie żyła. To nie jest tak, że każdy, co istniał, będzie istniał wiecznie. To my nie jesteśmy takimi uniwersalistami. Ja znam te poglądy, że każdy człowiek, Bóg go tak go wykształci, że będzie zbawiony w tym sensie, że życie wieczne będzie.
Andrzej, to ja się zapytam już kończąc tą rozmowę, czy ja muszę pracować na swoje zbawienie?
Sławek.
Co ja mam zrobić, żeby to zbawienie jakoś przyspieszyć? Nie wiem, żebym miał większą szansę zbawienia.
Sprawa jest taka. Ten, kto się czuje powołany przez Boga, to chce pracować dla Niego. A dla innych to jest obojętne. I gdy taki świeżak mnie zapyta, czy on ma pracować nad własnym zbawieniem, nie czując tego powołania w sobie, tego żaru od Boga, to ja mu odpowiem, oczywiście, że tak. I tobie też powiem, tak, musisz pracować, tylko że on tego nie będzie chciał robić. Bo to nie jest, wiesz, kilka czynności. To jest oddanie życia Bogu na poważnie. I na stałe.
A powiedz mi w takim razie, ja dobrze zrozumiałem, że na przykład mój przyjaciel ateista będzie już musiał pracować nad sobą, jak będzie chciał, po wzbudzeniu odziedziczyć życie wieczne na ziemi, tak? To już wtedy będzie musiał się reformować.
Będzie musiał, oczywiście.
Ale pewnie będzie chciał, nie? Bo to będzie fajne życie.
Ja tak myślę, że
większość ludzi zechce.
Większość ludzi będzie chciała, bo to są piękne idee i wspaniałe obietnice. Tylko, że teraz nierozpoznane przez ludzi. Mhm. To są uczeni, że do nieba i tak dalej.
No właśnie, sprawa o tej restytucji, powiem ci tajemnicze. Ja z takim bratem starszym z Tychów rozmawiałem, Janem Rylem, o tym. No to taka nowość, można powiedzieć, tego, co mówią mi członkowie innych ugrupowań, pastorzy mówię, nie?
Słuchaj, no bo generalnie świat chrześcijański nie dostrzega tej drugiej części zbawienia Bożego. Dostrzega tylko zbawienie do nieba, ale nie dostrzega, że niebo jest wyjątkiem w Bożym planie. Bo cały plan jest skoncentrowany na błogosławieniu wszystkich narodów ziemi w obietnicach abrahamowych.
No właśnie, bo tam jest obietnica, że będą jak gwiazdy na niebie i jako piasek na ziemi.
No to dosyć taka szeroka rzecz. Być może niepotrzebnie poruszyłem, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Ale chodzi o to, że tu chodzi o pewną powszechność, że krainy, że całe ludy, że cały świat, wiesz, gdy się sądy Boże odprawiają na ziemi, sprawiedliwości uczą się obywatele, że gdy sąd idzie, to ziemia pląsa, tak jest napisane. Ziemia pląsa, gdy Bóg sądzi świat, no ziemia pląsa.
To jest niesamowite, bo tak to się kojarzy, cieszy. Zawsze sąd, wiesz, czymś takim przykrym,
wyrok, tak. A tu Bóg sądzi, a ludzie się cieszą. I to nie cieszy się chrześcijanin, tylko cieszy się cały niezbawiony dzisiaj świat.
To jest perspektywa raju przywróconego.
Wspaniała rzecz. Jeśli ktoś to pozna, to za tym będzie tęsknił.
Rozumiem. No dobrze, ja nie chciałbym przedłużać. Bardzo ciekawy temat, jak to się mówi, wymagający przestudiowania, tak? Bo to są już takie poważne tematy.
No ale wracając do początku. I jeśli teraz ja ci mówię, że nie musisz być w Epifanii, to mówię ci prawdę całkowitą.
Ale to nie jest tak, że przed końcem życia, Sławku, nie. Musisz, wiesz, ochrzcić się u nas.
Przy Jezusie musisz być, a nie u nas. U nas to jest rzecz wtórna. U nas to warto być, bo coś, nie? Ale to nie jest najważniejsze.
A tam u pastora adwentystów Sławka będą zbawieni?
Oczywiście.
A u Mariusza zielonoświątkowego pastora będą tam jacyś zbawieni?
Oczywiście, na zasadach tych, o których mówiłem, muszą należeć do Chrystusa. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, należy do mnie, mówi Bóg, nie? Mówi Pan Jezus.
Ale katolicy?
Niektórzy katolicy należą do Chrystusa, bez wątpienia. Tak jak niektórzy z Epifanii, tak jak niektórzy oddzielony, tak jak niektórzy adwentyści, tak jak niektórzy świadkowie.
Czyli u was nie ma tak, że trzeba do Epifanii się zapisać, chodzić na nabożeństwa, czytać wasze książki, czyli mogę zostać w swoim kościele i wyznawać swoją wiarę i starać się jak najbardziej upodobnić do Jezusa, tak? Słuchaj, bo oddałem mu życie.
Jest coś takiego jak wynić ludu z Babilonu, tak?
No.
Wynić ludu mój z Babilonu. Jest to w piśmie?
Jest.
Czyli jest zachęta Objawienie. Do opuszczenia wielkiego Babilonu.
Tak.
Już teraz nie chciałbym obrażać, wiesz, bo jak powiem, co ja przez to rozumiem, to się ktoś tam obrazi. Ale jest zachęta do opuszczenia wielkiego Babilonu, więc istnieje wielki Babilon. Co więcej, istnieje lud Boga w tym Babilonie, bo mówi ludu mój wynić.
No, czyli, że tam był ten lud.
Jest i jest zachęta do wyjścia.
Tak.
I jak zapytasz świadka, brata naszego kochanego, czy jest lud Boży w Babilonie?
Oczywiście.
Że nie. No ja. Nie? Nieochrzczony, musi się to ochrzcić. A ten werset, no to jest takie, że on się stanie ludem Bożym. Nie? Więc to jest prawda, co tam jest napisane. Lud mój w Babilonie, zachęcany do wyjścia, więc to nie jest obojętne, gdzie ty jesteś. Bo Bóg mówi ci, wyjdź z Babilonu, nie?
Czyli jeżeli wzrasta moja świadomość, powinienem zauważyć pewne błędy, tak, systemu, w którym jestem, i starać się dążyć ku światu, ku prawdzie biblijnej.
Ja tak uważam. Natomiast wcale się nie dziwię, że ludzie tego nie dostrzegają, bo to nie ma tak, że ci Bóg otworzył umysł, mimo że ci serce otworzył. Nie zawsze tak jest.
Jak prześledzę historię, to widzę, że wielu ludzi na przykład wierzyło w poglądy, które są niebiblijne, a byli najważniejszymi reformatorami. Na przykład, weźmy już tego wspomnianego Lutra, jego jakby klu nauczania to było to usprawiedliwienie przez wiarę, a nie uczynki, jako wiesz, ta awersja na ten handel odpustami i tak dalej.
Tesla.
Ale jednocześnie był trynitarzem, a więc uważam, że błądził i jednocześnie z mszą mnie zerwał, tak? W taki sposób, jak mógłby, wydawałoby się. I co? W związku z tym, że nie miał całej czystej głowy, tylko niektóre fragmenty, to ma być odrzucony? O nie, kochany. To nie jest tak, że trzeba znać całą prawdę, nie? Trzeba iść za tym światłem, które masz.
Ja tak sobie pomyślałem, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, że jak już będą te dobre warunki takie, wiesz, że głupi nie zbłądzi, to żeby, nie wiem, że ja na przykład tą prawdę to ja szybko pojmę.
Wtedy nie będzie problemu. Teraz jest problem, bo przychodzisz do pastora Nachmana, on mówi swoje, przychodzisz do mnie, ja mówię swoje,
no,
do adwentysty,
właśnie,
każdy coś
swoje.
Tam swoje
a
mówi.
A ksiądz swoje w niedzielę mi powtarza.
Każdy coś tam swoje mówi i wiesz, i każdy jakby na licytacji uważa, że jest najlepszy. No i to jest zrozumiałe, że każdy z nas uważa, że jest tam, gdzie są najlepsze poglądy. No bo dziwne by było,
żeby był w takim miejscu, gdzie są złe poglądy, nie?
Gdyby sam uważał, że jest w, powiedzmy w grupie, która ma błędy, no. No to by poszedł gdzie indziej, nie?
No oczywiście.
Bo jesteśmy szczerymi ludźmi.
No właśnie. No wiesz, no mówię, ten problem powszechności zbawienia, nie? No, no zmartwił mnie troszeczkę, bo posłuchałem takich różnych liderów, przywódców kościołów i na przykład wiem, że w tym kościele rzymskim zbawienie tylko jest w kościele rzymskim. No, świadek po 10 minutach też przyznał, że muszę zostać świadkiem.
Wiesz, z tym rzymskim to teraz nie wiadomo, bo jacyś bracia odłączeni po tym drugim soborze, ale z drugiej strony musisz przystępować do sakramentu, więc jeśli ja nie przystępuję, to nie jestem zbawiony. U świadków niestety,
no nie, nie.
Po dłuższych tam naciskach, bo są grzeczni i uprzejmi, to ci w końcu powie. byłem przekonany, że u adwentystów jest podobnie, ale rozmowę wysłuchałem i nie wiem, czy nie docisnąłeś, nie dopytałeś, czy rzeczywiście mają inny pogląd niż ja myślałem, że mają. Bym się cieszył, gdyby mieli inny. No więc sprawa jest tutaj taka złożona, nie?
Mhm. No dobrze, mnie cieszy to, że dla wszystkich ludzi będzie nadzieja, nawet dla tego mojego kolegi ateisty, który odrzuca Jezusa.
Oczywiście, bo okup Jezusa gwarantuje zbawienie wszystkim ludziom, jak jest napisane w Piśmie.
Mhm. No, zdaję sobie sprawę, że teraz są warunki tak niekorzystne, że niektórzy na przykład nie otrzymali takiego jakby należnego wychowania, niektórzy nie mieli dobrych domów, niektórzy urodzili się w Afryce, niektórzy przed Jezusem i dlaczego oni mieli być za to karani? No
poza tym teraz tak jest, myślałem, tak, a teraz, poza tym teraz jest coś, co nazywamy wyborem. Bóg wybiera, tak? Można udowodnić z Pisma, że jest wybór?
Myślę, że tak.
No jest mnóstwo wierszy o tym, że Bóg wybiera. No a jeśli Bóg wybiera, to znaczy, że ktoś zostaje niewybrany, pominięty. No i pytanie, co z nim? Dlaczego Bóg tego wybrał, a tego nie wybrał? I to jest pewien problem, bo jeśli teraz zrozumiemy, że On go pominął, bo w tamtym widział coś, wokół czego budował jego byt duchowy, czyli to zbawienie do nieba, zaprosił go tam, ale tego pominiętego też weźmie w swoje obroty i naprawi go w królestwie swoim na ziemi, to czy widzimy jakąś krzywdę?
Nie. Nie, nie. To znaczy teraz widzę tak, że za większe poświęcenie i trud jest większa nagroda, a za mniejsze tak jakby jest mniejsza. No i to wydaje mi się sprawiedliwe.
No i tak to jest, nie?
Mhm. No dobrze, no to ja bardzo Tobie dziękuję, że zechciałeś mi to wyjaśnić, bo mówię, ten problem mnie strasznie zaczął nurtować na kanwie rozmów z innymi pastorami.
Oczywiście nie mamy lekceważyć i powiedzieć, o, jak mogę być zbawiony w tysiącletnim królestwie, to teraz idę na piwo, tak? Nie, bo to jest taka postawa, jak ktoś kocha, już to mówiłem, jak ktoś kocha Boga i zobaczy Jego piękny plan, to jeszcze bardziej Go ukocha. Jak zrozumie, że On ma dla ludzi też coś, a nie tylko dla nas, egoistycznie.
Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że jak teraz sobie wredny charakter taki zrobię, wiesz, to jak będę wzbudzony, to pewnie ten charakter wredny też będzie, nie?
No będzie.
No to będę musiał więcej zrobić.
W grobie nie ma
opłaca, nie?
Wiesz, nie? Trzeba kochać i rozwijać się. Życzyć wszystkim dobrze, tak? Nie zwalczać się w charakterach, tylko zwalczać się w poglądach, jak już, z uśmiechem na buzi i z dobrymi życzeniami dla tego, z którym rozmawiasz.
Rozumiem. Dobrze, to dziękuję, Andrzej, że zechciałeś ze mną porozmawiać tutaj nad rzeką. Rzeka nas urzeka. Jest czerwiec 2014 roku, a my wyszliśmy z nagraniem na świeże powietrze. Oczywiście na łaską 6 może ktoś przyjść zainteresowany, żebyś mu to wyjaśnił, nie wiem, dokładniej no, do waszego zboru.
Zapraszamy wszystkich.
We Wrocławiu, ulica Oławska 6, nabożeństwa od 10 do godziny 13 w niedzielę i chyba jeszcze coś
czwartki. W czwartek od 17.30 do 20.00.
Chodzisz na nabożeństwo?
Chodzę, chodzę.
I modlisz się czasem?
Modlę.
Dobrze, to był już żart. Dziękujemy słuchaczom. Do widzenia.
Do widzenia, wszystkiego dobrego.